Czy akcja w schronisku w Radysach, które często było nazywane psim obozem koncentracyjnym, zakończy cierpienie zwierząt? Wielu zwierzolubów ma taką nadzieję. Ale to jest też pytanie o formę prawną takich miejsc w Polsce, w której kwitnie biznes prywatnych schronisk. Wiemy, że są też gminy, które po prostu nie interesują się losem psów, za które płacą podatnicy. Że na pewno jest to temat zamiatany pod dywan przez większość opcji politycznych, które mogłyby znowelizować ustawę o ochronie zwierząt, a tego od lat nie robią. Dlatego wciąż w Polsce funkcjonują psie mordownie, miejsca zapomniane, w których dobrostan zwierząt jest pojmowany na opak ze zdrowym rozsądkiem, ale też etyką i sercem. Pan Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Wiele w mediach już powiedziano na temat tej bardzo spektakularnej akcji, która miała miejsce w jednym z większych schronisk w Polsce na ponad 3000 psów. Ale wie pan, kiedy się do tej audycji przygotowywałam, to czytałam też bardzo dużo nie tylko komentarzy, ale też komentarzy już osób publicznych, które poddają w wątpliwość całą akcję tego, co tam się działo, tego, kto tam wszedł, co pokazywano w mediach. Spotkaliście się już z takimi konsekwencjami, jeżeli mogę tak powiedzieć?
Powiem tak, przez wiele lat nikt tam nie był w środku. Nikt z organizacji prozwierzęcych, kto mógłby stanąć i powiedzieć, tam jest piekło. I w momencie, jeśli wchodzi tam kilka organizacji i publikują zdjęcia i filmy, które są przerażające, a to nie wszystkie, bo opublikowaliśmy tylko te, które mogliśmy, to duża część społeczeństwa mówi gratulacje, w końcu ktoś się odważył, czas zlikwidować to miejsce, nikt nie miał tyle siły, żeby tam wejść, ale jest grono osób, które podważa wiarygodność tej interwencji. Dlaczego tak późno, że zdjęcia są zmanipulowane, że zrobili to dla pieniędzy, że sami nie są czyści, a kontrolują innych. To jest właśnie Polska w pigułce. Takie mamy społeczeństwo. Z jednej strony narzekamy, że nikt nic nie robi. W momencie, kiedy wchodzimy i mamy duży sukces, bo ratujemy zwierzęta, wiele osób to kwestionuje, że to nieprawnie i wymyśla historię, nawet nie żeby nas dyskredytować, tylko nie wiadomo dlaczego, bo narzeka. Narzekanie mamy w genach. Nie spotkałem się, na szczęście, nie czytam tych komentarzy ani pozytywnych, ani negatywnych. My dalej działamy jak gdyby w sprawie Radys, bo to nie tylko pierwszy dzień interwencji, ale i kolejne. I nie przejmuję się z ani dobrymi komentarzami, ani złymi komentarzami, ponieważ nie patrzę na to. Chcąc zlikwidować to miejsce, a taki mamy cel, nie możemy patrzeć się za siebie.
Ale wie pan co, jeżeli słuchacze na przykład Radia Rekord słuchali dzisiaj porannej rozmowy z wójtem gminy Sońsk, Jarosławem Muchowskim, który mówi, że oni tam wielokrotnie byli, bo przecież tam są ich pieski, cytuję, nie zauważyli żadnych nieprawidłowości i mówi o tym, że psy tam zostają i że inne gminy, które również tam swoje psy zostawiały, no i za nią oczywiście płaciły, nigdy nie widziały tak drastycznych obrazów, no to można nabrać wątpliwości, prawda?
Nie. Dlatego, że gminy, co do zasady, takie jak Sońsk, są patologicznymi gminami, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. I ja się nie boję tego powiedzieć, dlatego że...
No, mocne stwierdzenie.
Tak, ale ja mam na to dowody. Gmina Sońsk płaciła kilka złotych dziennie za jednego psa. A zgodnie z oświadczeniami świadków, kierownik schroniska, czyli Daniel D., miał specjalne boksy dla gmin, które płaciły stawkę dzienną. Mało tego, nie kazał robić wolontariuszom zdjęć tych psów, ponieważ kasuje dziennie gminie, niejednorazowo, więc zależało mu na tym, żeby te psy były w schronisku jak najdłużej żyły. Więc być może jak gmina Sońsk pojechała sobie do tego schroniska, to pokazali jej boksy, gdzie jest po kilka piesków, tylko które się nie zagryzały, bo gdyby się zagryzły, nie przyniosłyby zysku dla schroniska.
No wójt twierdzi, natomiast... że mógł się tam po prostu swobodnie poruszać i że to nie było tak, że były strefy wydzielone.
Ja powiem tak, zawsze tak jest właśnie, że wszyscy nic, że większość gmin nic nigdy złego nie widzi, a jak wchodzą organizacje, to nagle jest akt oskarżenia i po kilku latach skazanie. I to jest bardzo dziwne. Ja zadam pytanie, jak wójt gminy Sońsk może obejść schronisko w godzinę czy w dwie i sprawdzić stan psów, jak nawet nie wchodzi do boksu, podczas gdy nam sprawdzenie schroniska dla 60 osób zajęło prawie 20 godzin.
Panie Grzegorzu, to jest przecież też pytanie o to, jak można zagwarantować dobrostan ponad 3000 zwierząt.
No to w ogóle tak. Te psy, umówmy się, nie miały nawet cienia dobrostanu. Tak, co dopiero wspomnieć o dobrostanie. Tam po prostu zwierzęta przyjeżdżały po wyrok. I mamy takie dowody dzisiaj już, że wiemy, że to jest prawda. Brak wolontariatu, brak socjalizacji, brak spacerów, brak behawiorystów i same braki tak naprawdę i wielkie cierpienie zwierząt. Te psy tam siedziały do śmierci, bo wywożono te psy tonami. Tylko w tym roku, w kilku miesiącach, chyba pierwszych pięciu miesiącach, wyjechało martwych 3,5 tony zwierząt. Przecież te liczby walą na kolana nawet osoby niewrażliwe na krzywdę zwierząt.
To skoro pan mówi o liczbach.
Ale trzeba też powiedzieć, że ja tylko dokończę swoją wójta Sońska. Wójt Sońska nie widzi w ogóle problemu z bezdomnymi zwierzętami. Wałęsają się u niego psy, nie pomaga tym zwierzętom. Gmina nie reaguje, a nawet jak są organizacje odbierają zwierzęta za znęcanie się nad zwierzętami, to każe te zwierzęta wrócić sprawcą. Taki jest wójt gminy Sońskiej. Ja na to nic nie poradzę.
Ja muszę tutaj też wspomnieć, że razem z koleżanką przez długi czas robiłyśmy też reportaże dotyczące miejscowego schroniska i to, co mnie uderzyło, bo miałam okazję rozmawiać z urzędnikami z gmin, z różnych gmin tutaj w województwie lubuskim i oni się przyznali wtedy, to było parę lat temu, że nie ma po prostu w gminach osoby, która znałaby się na psach, chyba że to jest po prostu ktoś, kto ma pieska w domu. I oni nie wiedzieli, co to znaczy szczepić, na co szczepić, ile razy, co właściwie taki pies potrzebuje. Myślę, że to też jest taka kwestia. Ale skoro pan mówił o kwotach, to zebraliście imponującą kwotę, bo ponad 1 000 000 zł. Na co zostanie przekazana?
Już mówię, dzięki ludziom dobrej woli z całej Polski, którzy od lat chcieli, żeby to miejsce zamknąć, faktycznie zebraliśmy ponad 1 000 000 zł. Założeniem było 250 tysięcy, żeby móc pomóc tym zwierzętom. Zebraliśmy prawie 5 razy więcej. Ta zbiórka trwa i ona będzie cały czas trwała, dzięki czemu mamy szansę pomóc tam wszystkim zwierzętom.
Ale tak sam, będzie, sam, że sam chcecie dzień pomóc wszystkim zwierzętom, bo gdzieś tam w komentarzach pod postami na stronie, na fanpage'u Pogotowie dla Zwierząt wiele osób o to pytało, czy co stanie się z tymi zwierzętami, które tam zostały.
Obiecuję tutaj na antenie, że pomożemy wszystkim zwierzętom z tego miejsca, natomiast trzeba też powiedzieć sobie jasno, że działania procesowe, które są prowadzone, to nie mają charakteru takiego jak działania w piekarni, że musi być wszystko na rano, na już. My odebraliśmy 70 zwierząt w stanie zagrożenia życia, zdrowia, z udarami, w bardzo ciężkim stanie. Obecnie te materiały z tego przygotowujemy dla prokuratury. Są planowane tam kolejne działania, o których na razie jeszcze nie mogę mówić. Takie, żeby te psy stamtąd uwolnić. I realizujemy te działania przez cały czas. To, że teraz chwilowo może nie widać jak gdyby bieżących postów, to nie wynika z tego, że nic nie robimy, tylko my przygotowujemy globalne działania, żeby pomóc tym wszystkim zwierzętom. I te środki właśnie uzbierane będą na pomoc tym zwierzętom, będą na operacje, na leczenie, bo nie ukrywajmy się, gminy nie będą płacić za leczenie tych zwierząt, ponieważ już raz zapłaciły do tego schroniska i w większości nie poczuwają się nawet do tego, żeby tym zwierzętom pomagać.
Ale te psy tam chcą zostawić, prawda? Te gminy tutaj
to
pan...
Nie, wójt. To nie jest tak. Oczywiście patologiczne gminy, jeśli chodzi o ochronę zwierząt, nie widzą tego problemu, chcą w tym miejscu te psy zostawić. A gminy, które widzą problem, widzą zdjęcia, widzą materiał dowodowy, widzą stanowisko prokuratury, które jest jednoznaczne, że tam coś się dzieje, chcą te psy stamtąd odebrać. I my będziemy starać się im to umożliwić i pomagać tym gminom, żeby znaleźli takie schroniska, które mają wolontariat, które są otwarte na współpracę z wolontariatem i które są otwarte przede wszystkim na adopcję. Bo to schronisko było na adopcję zamknięte i na to mamy dowody.
Ale można było adoptować psy na telefon na przykład.
Nie, nie można było. Mamy kilkaset przypadków, że ludzie adoptowali psy, dostawali inne psy, albo tych psów nie dostawali. Z ostatnich tygodni ludzie zamówili, że chcą szczeniaka. Pani zadzwoniła ze schroniska, że szczeniak jest w Poznaniu na tym czasie, że ten pies nie żyje. Podczas gdy ten pies żył i był w schronisku, umierał za kratami, a szczeniak do Poznania nigdy nie dotarł, bo też siedział w schronisku. I ja się zastanawiam nad jednym. Dlaczego ci ludzie z tego schroniska mówili tym osobom, które chciały adoptować psy, że tych psów nie ma? Przecież to jest nieracjonalne. Każdy chce się pozbyć ze schroniska psa. Każdy normalny, racjonalny człowiek. A ci ludzie mówili, nie ma tego psa, a ten pies był. Czy dlatego to się działo, że za każdy dzień dostawali stawkę jednodniową 5-8 zł? Być może dlatego. Na te pytania, mam nadzieję, odpowie prokuratura, ale to nie jest tak. Oczywiście były organizowane transporty psów do adopcji. Pewnie starych, niedołężnych. Były transporty na Facebooku organizowane. Można było tam jakieś pojedyncze psy wydobyć i tak dalej, i tak dalej. Ale globalnie była blokada. Nikt nie mógł wejść do schroniska postronne. Ludzie, pracownicy chodzili, nawet jak już ktoś szedł z organizacji, chodzili za nimi. Nie pozwalali robić zdjęć w schronisku, a nie pozwalali wszędzie wejść. Przecież to nie jest żadna tajemnica. Tych świadków było tam wielu. Więc mam nadzieję, że te osoby się do nas zgłoszą, będą zeznawać, tak żeby tym ludziom postawić zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i żeby ich skazano za ten zarzut.
Czyli takich świadków jeszcze nie ma?
Mamy część świadków i ci świadkowie doprowadzili do zatrzymania Zygmunta D., który został tymczasowo aresztowany. Natomiast zgłaszają się kolejni świadkowie i też apeluję do osób, które mają psy z rady, którzy je leczyli, a którzy je socjalizowali, bo były zdziczałe, wylęknione, którzy mają umowę adopcyjną na te psy lub po prostu nie mają, bo dostali tego psa na tak zwaną gębę, żeby się zgłaszali do pogotowia dla zwierząt, żeby świadczyli o tym, w jakim te zwierzęta były stanie. Tyle mogę na dzisiaj powiedzieć, ale mamy materiał dowodowy coraz bardziej mocny, skutkujący tym, że być może zarzuty otrzymają kolejne osoby, które tam pracowały.
Od lat są zbierane pieniądze na psy w schroniskach. To taki worek bez dna, ale sam pan wie, że bez zmiany prawa po prostu powstanie kolejne schronisko, bądź po prostu ktoś przejmie akurat to, bo w tej chwili to schronisko w Radysach jest na ustach większości mediów jeszcze przez jakiś czas. No właśnie, ale jeżeli prawo nie zostanie zmienione, to po prostu takie działalności gospodarcze będą się opłacały, bo to jest po prostu opłacalne, jak się okazuje.
Tak, ma pani rację, doskonale. Jest już od kilku lat projekt ustawy o ochronie zwierząt,
no właśnie,
który zakazuje prowadzenia schronisk dla zysku. A to jest bardzo proste. Schronisko prowadzi organizacja, która ma status OPP, czyli gdzie wszystko jest przejrzyste, gdzie masę podmiotów ma kontrola.
No tak, ale tego prawa nie ma.
Stracić. A to właśnie jest pytanie do rządzących. Ani jeden obóz rządzący poprzedni, ani obecny nie wprowadził tej ustawy o ochronie zwierząt. Mało tego, nie wprowadził takiego przepisu. Podobnie jak nie wprowadził obowiązkowego chipowania. I bardzo pięknie...
A kastracja i sterylizacja? Nie sądzi pan?
Kastrację. No właśnie, wie pani co, mamy w schronisku, jest taki zapis w ustawie, obowiązkowa kastracja i sterylizacja psów w schronisku. I co w związku z tym, ponieważ w Radysach nie mamy psów kastrowanych i sterylizowanych.
No to kompletnie nie działa.
Psy są gwałcone przez psy w boksie i tak dalej. Ja się pytam, co robiła inspekcja weterynaryjna tam.
No dobrze, a ja zapytam, czy pan...
Bo rozumiem, że piła kawę, a oprócz kawy jadła ciastko. Ale czy ktoś tam przeszedł po boksach, sprawdził?
Panie...
Przy nas suki kopulowały, tamte kopulowały suki. Przy nas znaleźliśmy martwe szczeniaki.
Panie tak? Grzegorzu, ale ja też zapytam o to, czy to ułomne prawo to nie jest też osobista porażka organizacji? Takich dużych organizacji jak wasza, czy OTOS, czy Mondokane?
Nie, to nie jest porażka. Przecież my nie jesteśmy u władzy. Ta ustawa leży. Ona jest mało tego, z tego co pamiętam, politycy mówili, że jest zgoda na zmianę przepisów wszystkich obozów rządzących i to nadal leży. Ale powiem, dlaczego to leży. Dlatego, że ta ustawa mówi o tym, że ta nowelizacja ustawy, że nie ma w Polsce za 10 lat łańcuchów, że zmienia się system identyfikacji zwierząt, że jest ogólnopolska baza, że samorządy nakładane dodatkowo obowiązek sprawdzania stanu zwierząt w Skuronisku, no to jak gdyby rodzi po stronie wszystkich obowiązek. A tam, gdzie obowiązek, tam są koszty państwa, które ktoś musi zapłacić. No i wtedy robi się problem tam. I tu jest problem. No ale przecież prowadzenie schronisk nie dla zysku nie jest dla nikogo problemem. My z jednej strony walczymy o prawa zwierząt na co dzień, a z drugiej strony mamy, nie boję się powiedzieć, ministra Ardanowskiego, który jest największym przeciwnikiem organizacji prozwierzęcych w Polsce, odkąd ja od 15 lat zajmuję się zwierzętami. Jest to osoba, która ze szkodą działa dla organizacji i krytykuje je za wszystko, mimo że tak naprawdę nie zna zadań tych organizacji i tak naprawdę nie wie, czym my się na co dzień zajmujemy. Natomiast wszystkich nas wkłada do jednego worka, że jesteśmy przestępcami i złodziejami. Mm-hmm. I ten minister czyni wszystko, żeby uprzykrzyć organizacjom prozwierzęcym, a nie żeby współpracować.
Czy ta kwota naprawdę ogromna, imponująca, ona zostanie w jakiś sposób rozliczona?
Tak. Ona jest już rozliczana. Ten pierwszy dzień interwencji nas kosztował około 50 tysięcy złotych. Tylko pierwszy jeden dzień.
Tam w Radysach, tak?
W Radysach, tylko pierwszy dzień. To są koszty lekarzy, zoopsychologów, to są koszty pracy osób, które tam były, które socjalizowały zwierzęta, które je wyciągały, koszty transportów, ogromne koszty leczenia. Proszę pamiętać, że tylko za 5 czy 6 psów, za leczenie 5 czy 6 psów zapłaciliśmy w jednej klinice prawie 20 tysięcy złotych.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy już tak na zakończenie, czy wy nadal tam przebywacie w Radysach, czy to była po prostu jednodniowa akcja? Jak to wygląda?
To nie była jednodniowa akcja. Prowadziliśmy tam interwencję już od dłuższego czasu. Byliśmy tam i na drugi dzień, i na trzeci dzień. Zabezpieczaliśmy jeszcze też na prośbę policji materiał dowodowy, to znaczy zwłoki psów z tego schroniska, które były przewożone na sekcję zwłok. Pracujemy nadal, może już nie w samym schronisku, i cały czas pracujemy nad tym, żeby te psy stamtąd wyciągać. I myślę, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli podać taką informację, która wszystkich zadowoli, i moglibyśmy podać już datę tygodni, czy w ciągu kilku tygodni, czy w ciągu kilku miesięcy, taką datę końcową, kiedy stamtąd wyjedzie, mam nadzieję, ostatni pies.
Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt. Miejmy nadzieję, że tak po prostu będzie. Wszyscy chyba na to liczą, że po prostu takich schronisk w Polsce nie będzie. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Dziękuję również za udział w programie.